Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł na Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili mu głuchoniemego i prosili go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, z dala od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka. A spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: Effata, to znaczy otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili, lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I przepełnieni zdumieniem mówili: dobrze wszystko uczynił. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę. Oto słowo Pańskie. Drodzy siostry i drodzy bracia, w tym fragmencie Ewangelii, który przed chwilką usłyszeliśmy, Jezus dokonuje jednego ze swoich wielkich cudów. Przywraca słuch, mowę człowiekowi głuchoniememu. I odbywa się to, jak mówi początek Ewangelii, gdy Jezus wędruje pomiędzy różnymi miastami. Tak naprawdę, jeśli się uważnie czyta Ewangelię, to Jezus całe te 3 lata publicznej działalności ciągle wędruje. Wędruje i głosi Ewangelię. Podkreślam to, bo jestem tu dziś obecny jako misjonarz i pragnę w tym Słowie Bożym, w tej refleksji mojej, pragnę jakby choćby odrobinkę otworzyć, poruszyć temat misji. I misja to jest właśnie takie wędrowanie przez świat połączone z głoszeniem Ewangelii. Mówi się, że cały Kościół jest misyjny, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za misję. Ja wiem, że to się tak łatwo mówi. Przeciętny człowiek zajęty swoim życiem, rodziną, pracą. Oczywiście nie myśli przeciętny człowiek o misjach najczęściej. Ale jednak jest to jedno z głównych zadań Kościoła. Troszczyć się, aby całemu światu była głoszona Ewangelia. Otóż ja od kilku lat pracuję na misji w kraju, który się nazywa Paragwaj. Jest to kraj położony w Ameryce Południowej, między Brazylią, Argentyną, Boliwią. Takich kilka migawek, żeby sobie wyobrazić, jaki to kraj. Tak o 1/3 większy od Polski, jeśli chodzi o terytorium. Kraj, w którym mieszka 7 milionów ludzi. Kraj, w którym jest przeważnie bardzo gorąco. Trochę niewytłumaczone dlaczego, tam jest ciągle gorąco. Teraz jest tam zima, to znaczy dobiega końca zima. Zbliża się ku wiośnie. Gdzieś tak tydzień temu kolega mi napisał, że było 40 stopni na plus. Dzisiaj przed przyjazdem tutaj do kościoła jeszcze sprawdziłem w mojej komórce. W poniedziałek ma być 37, a we wtorek 40 znowu. I to jest zima. Latem cały problem polega na tym, że przez na przykład 2 miesiące, grudzień, styczeń, temperatura w nocy nie spada poniżej 30. Więc tam naprawdę trzeba dziękować Bogu każdego dnia za to, że wymyślono coś takiego jak klimatyzacja. Oczywiście nie każdy ją ma, ale jeśli się tą ma klimatyzację, no to jakoś można funkcjonować. To jest pierwsza rzecz charakterystyczna dla Paragwaju. Druga to przepiękna przyroda. Taka przyroda tropikalna, za którą no, wielu z nas chciałoby zobaczyć raz w życiu. Papugi kolorowe na wyciągnięcie ręki, koliberki, czy owoce mango, czy wiele owoców tropikalnych, które są w obfitości. Które są w obfitości i to można oburzać, ale to na ulicach spadają owoce cytrusowe i samochody to przejeżdżają. Nikt się tym nie przejmuje. Tak dużo jest tych owoców, które są dla nas takie no, trochę tajemnicze. Trzecia rzecz, która wydaje mi się buduje obraz Paragwaju, to jest ubóstwo. Ubóstwo jest tam, bym powiedział, wszechobecne. około 70% ludzi to są ludzie naprawdę, no, wskutek nieuczciwości społeczeństwa, naprawdę biedni. Ale uwaga, to nie jest taka bieda, że oni nie mają co zjeść. Oni mają co zjeść. Pracują ciężko i mają. Ale to jest bieda, która polega na tym, że nie mają umowy o pracę, że nie mają świadczeń emerytalnych, że nie mają świadczeń zdrowotnych. Dopóki są młodzi, silni, dają sobie świetnie radę. Ale gdy przychodzi choroba, jakiś wypadek, przychodzą późniejsze lata życia, wtedy wpadają w straszliwą biedę, w straszliwe, no, sytuacje. Tą biedę widać gołym okiem najbardziej po budynkach mieszkalnych. Proszę mi wierzyć, większość albo prawie wszystkie altanki na naszych działkach są ładniejsze jak ich domy. Znaczy, oczywiście bogaci mają super domy, ale ta większość społeczeństwa ma bardzo skromne domy. To są najczęściej ściany nieotynkowane, przy oknach nie ma szyby, jest może jakaś drewniana okiennica, jakiś przewód, na którym wisi żarówka. I naprawdę ludzie żyją w takich minimalnych warunkach. I teraz uwaga, czwarta rzecz dla wizerunku Paragwaju. Uwaga, Paragwajczycy uważają samych siebie za najszczęśliwszych ludzi na świecie. Uważają, że są narodem najszczęśliwszych ludzi. Trudno to nam troszkę pogodzić, nam, którzy, no wiadomo, w Polsce lubimy sobie ponarzekać. U tych ludzi rzeczywiście i takie fajne myślenie pozytywne, i miłe słowa, i uśmiech naprawdę są, że tak powiem, przepełniają tych ludzi. I to jest, tak bym powiedział, wielka łaska, wielki przywilej być wśród tych ludzi. To są takie tak rzeczy w telegraficznym skrócie, żeby mieć pojęcie coś o tym kraju. I teraz to, no, co jest istotą obecności misjonarza, wyjazdu misjonarza, religijność w tym kraju. Otóż można powiedzieć, że tam są wszyscy wierzący w Boga. Może 10% to są protestanci z różnych kościołów, ale myślę, że 90% przyznaje się do kościoła katolickiego. I słowo przyznaje się jest tutaj bardzo ważne. Dlatego, że oni się przyznają do kościoła katolickiego, ale nie praktykują. Cały problem polega na tym, może tak powiem jeszcze. W Paragwaju na przykład stolica nazywa się Asunción. Asunción znaczy wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Taka jest pełna nazwa stolicy. Jest miasto duże, które się nazywa Encarnación, to znaczy wcielenie Syna Bożego. Jest miasto, które się nazywa Święty Stanisław Kostka, polski święty. Tam jest miasto o takim imieniu. Tam na autobusach są naklejone wielkie obrazy Jezusa Miłosiernego albo Matki Bożej, albo hasła, jakieś cytaty biblijne. Można powiedzieć, ta religijność jest wszędzie. Ale nie ma, odważę się tak powiedzieć, ale nie ma religijności dojrzałej. Ludzie się modlą w swoich domach. Zwykle w domu ludzie mają ołtarzyk, jakiś kącik, gdzie mają swoje krzyżyki, figurki, obrazki i tam się modlą. Lubią odmawiać różaniec, lubią odmawiać koronkę do Bożego Miłosierdzia. Więc w czym jest problem? Dlaczego tam są misje? Dlatego, że ci ludzie nie nauczyli się, no właśnie, prawdziwego zbliżenia do Boga w Jego sakramentach. My wierzymy, wiemy, rozumiemy lepiej, tak mi się wydaje, że ważna jest modlitwa osobista, bardzo ważny jest różaniec, ale to najgłębsze spotkanie dokonuje się w sakramentach, w sakramencie pokuty, w sakramencie Eucharystii. To spotkanie, które karmi rzeczywiście naszą wiarę i pomaga nam, no, być naprawdę ludźmi wiary. Ja mam takie wspomnienie pewnego dnia na jednym spotkaniu takim duszpasterskim. Pewna pani mi mówi: proszę ojca, ja się wychowałam w rodzinie, moja mama miała nas 10 dzieci i moja mama była bardzo wierząca i wychowała nas bardzo religijnie. U nas Bóg był na pierwszym miejscu, modlitwa, to absolutnie. I teraz proszę mnie słuchać dobrze. I ta pani mówi, ale ja nigdy nie widziałam, żeby moja mama chodziła do kościoła. Prawda? Niemożliwe u nas. Jak można powiedzieć, że ktoś jest bardzo religijny i nigdy nie chodzi do kościoła? A w Paragwaju można tak powiedzieć. Powtarzam, ludzie ciągle nie dojrzeli w swojej religijności, że to najgłębsze spotkanie z Bogiem jest w sakramentach. Im wystarcza codzienna modlitwa. I jest bardzo, ale to bardzo ciężko jakby zmienić tą świadomość. Dlaczego tak jest? Odpowiedź jest dość prosta. Dlatego, że przez te 5 wieków ewangelizacji tam zawsze była minimalna ilość księży. Wobec tego ksiądz się pojawiał, wygłosił jakieś katechezy, może ochrzcił dzieci, może pobłogosławił ślub, może wyspowiadał ileś osób i po kilku tygodniach ksiądz, po kilku dniach czy tygodniach znikał. Pojawiał się może za pół roku albo za rok. Wobec tego ludzie nauczyli się no właśnie iść przez życie wiary, no właśnie tak, indywidualnie. Co jest dziwne, znaczy dla nas dziwne i niech już tak zawsze będzie dziwne dla nas, że może istnieć parafia bez księdza. W Paragwaju istnieją parafie bez księży. Jak powiadam, księży jest mało, w całym kraju około 700 z wszystkimi misjonarzami, więc istnieją parafie, w których księża pojawiają się tylko od czasu do czasu. W takiej konkretnej parafii, która się nazywa Puerto Pinasco, byłem kilka razy, żeby pomóc jako ksiądz. Kilka razy tam byłem po 6 dni, po tygodniu, bo normalnie od 12 lat nie ma tam księdza. Siostry zakonne opiekują się duszpasterską parafią. Prowadzą modlitwy z ludźmi, czytają Słowo Boże, noszą komunię świętą do chorych, przygotowują dzieci do pierwszej komunii czy do bierzmowania, a księża pojawiają się, no tak jak na przykład ja, 2-3 razy w roku na kilka dni po to, żeby sprawować sakramenty. Także takie są sytuacje no, dla nas to niespotykane. Powiem jeszcze kilka zdań na temat tego, co jest też bardzo dziwne dla mnie, bardzo dziwne. Wierzę, że dla was słuchając, to będzie jeszcze dziwniejsze. Mianowicie, jakie są najważniejsze święta w roku? Może się pytanie wydać dziwne, nie? Bo my wiemy, że Wielkanoc i Boże Narodzenie. Ale to my wiemy, że to jest Wielkanoc i Boże Narodzenie. Dla zwykłego Paragwajczyka najważniejszym świętem w roku jest poza dyskusją odpust parafialny. Odpust parafialny i przygotowania do odpustu to jest centrum życia religijnego w ciągu roku. W parafii, w której pracowałem do niedawna, to ten przebieg odpustu, mówiąc w wielkim skrócie, trwał 40 dni. Naprawdę, 40 dni. 30 dni to były przygotowania w takiej formie, że takie 2-3-osobowe zespoły ludzi, takich bliższych Kościołowi, umawiali się na poszczególne wieczory ze wszystkimi rodzinami w parafii. To kilkadziesiąt tych ekip dwuosobowych codziennie odwiedzali jedną albo dwie rodziny, robili im katechezę, odmawiali różaniec, próbowali rodzinę trochę zbliżyć do Kościoła, może załatwić sprawy chrztu, czy komunii dla dzieci, czy bierzmowania, czy sprawy małżeństwa. No takie rzeczy, które, no, o których ludzie czasem zaniedbują i trzeba, żeby ktoś im przypomniał. I po takich 30 dniach następuje 9-dniowa nowenna. Nowenna jest zawsze 9-dniowa. Następuje nowenna, takie już przygotowanie, kiedy rzeczywiście w kościele jest sporo ludzi. No i potem sam dzień odpustu, no to już jest naprawdę święto na całego. To święto kończy się procesją bardzo emocjonalną, bardzo taką żywiołową, no bo tam jest ten temperament ludzi o wiele bardziej, że tak powiem, pogodny i hałaśliwy i krzykliwy. Ale jest to bardzo, bardzo sympatyczne przeżywanie święta. W tej liście świąt, to powiem dalej, będę zaskakiwał, na drugim miejscu chyba jest Niedziela Palmowa. Takie odczucie jest wśród ludzi, że to jest bardzo ważne święto. Przychodzą z radością z palmami. Chyba na trzecim miejscu jest Środa Popielcowa. Dopiero potem Wielki Piątek. No i tu jest zaskoczenie. I dopiero gdzieś na tym szóstym, siódmym miejscu pojawia się Wielkanoc i Boże Narodzenie. Prawda? Dziwne. Nie ma oczywiście, tak jak w Polsce, dwóch dni Bożego Narodzenia, dwóch dni Wielkanocy jest po jednym dniu. I zwłaszcza Boże Narodzenie, jeśli nie przypada w niedzielę 25 grudnia, to tak naprawdę bardzo mało kto świętuje. Dziwne to jest, bo przecież jesteśmy w tym samym kościele katolickim, rzymskokatolickim i ktoś powie, no jakim prawem, jak to możliwe są takie różnice? No co robią misjonarze, że nie edukują tych ludzi? No misjonarze się starają, a tradycja, którą sobie ludzie wytworzą przez wiele pokoleń, jest tak mocna, że misjonarze biją głową w mur. I dalej się nie zmienia. I dla ludzi dalej, że tak powiem, Boże Narodzenie czy Wielkanoc nie są aż tak istotne. Takie to dziwne, ale tak rzeczywiście wygląda między innymi praca na misjach. My jako franciszkanie mamy tam trzy ośrodki, trzy miejsca, w których pracujemy. W stolicy kraju jedno miejsce, drugie to jest takie sanktuarium Aregua, sanktuarium Miłosierdzia Bożego. I trzecie miejsce nazywa się Guarambaré. Tam jest taka parafia dość typowa, to jest miejscowość 40-tysięczna. I no żeby było jasne, w takiej 40-tysięcznej miejscowości na mszę świętą, jeśli przychodzi w sobotę i w niedzielę na wszystkie msze i w kościele i w innych kaplicach, jeśli razem będzie 1000 osób, to byłoby rewelacyjnie dobrze. Tych osób jest mniej. Ale to, co powiedziałem, jest to największa bolączka w tej religijności Paragwajczyków. Prowadzimy tam rozmaite dzieła, czy taki szpitalik, hospicjum dla ludzi takich no, opuszczonych i na granicy życia. Prowadzimy szkołę parafialną, prowadzimy stołówkę dla biednych dzieci, dla rodzin potrzebujących pomocy. Tych dzieł jest tam wiele na misjach, właściwie wszędzie, bo potrzeby są ogromne. Moi drodzy, kończąc tą moją refleksję, powiem to, co chyba nie jest zaskoczeniem. Chyba każdy misjonarz prosi o dwie rzeczy. O to, żeby wspomnieć w modlitwie, czy to moją osobę, czy w ogóle wszystkich misjonarzy świata, Kościoła, bo potrzeba tej modlitwy. I jeśli to możliwe, po mszy świętej będę kwestował przed Kościołem, jeśli ktoś może złożyć jakąś ofiarę na cele misyjne, to już w tym momencie z całego serca dziękuję. Niech Pan Bóg wynagrodzi. A zakończę modlitwą za misję i za misjonarzy. Proszę o powstanie. Panie, obudź w każdym, kto należy do Twojego Kościoła, prawdziwy zapał misjonarski, by głosić Chrystusa tym, którzy Go jeszcze nie poznali i tym, którzy przestali wierzyć. Spraw, by było wiele powołań i podtrzymuj swą łaską misjonarzy w dziele ewangelizacji. Pozwól, by każdy z nas poczuł się odpowiedzialny za misję, a przede wszystkim zrozumiał, że naszym pierwszym obowiązkiem w szerzeniu wiary jest prawdziwie chrześcijańskie życie. Amen.